Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek serii Niebezpieczna sieć. Mam wrażenie, że to jedna z Waszych ulubionych serii, dlatego myślę o tym, aby pojawiała się częściej. Dajcie znać, czy dobrze mi się wydaje i czy chcielibyście, aby pojawiała się częściej. Przypominam też, że w niedzielę jest okazja, aby się spotkać. Jeżeli macie ochotę, macie blisko do Warszawy albo mieszkacie w Warszawie, to zapraszam. Szczegóły wydarzeniu, do którego podam Wam linka w opisie. Dziękuję też za wszystkie subskrypcje, za łapki w górę, za to, że komentujecie i że słuchacie. Po urlopie jest to bardzo pomocne, bo zawsze te zasięgi są niższe, gdy przez chwilę jestem nieobecna, dlatego jeszcze raz dziękuję. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Lipca 2019 roku użytkownicy kilku portali społecznościowych, m.in. Instagrama czy Snapchata, zaczęli przekazywać sobie bardzo szokujące zdjęcia. Wydawało się, że na fotografiach widać martwą osobę. Z kolei opis, który im towarzyszył, sugerował, że ta osoba została zabita. Niektórzy uwierzyli w to, co widzą i bardzo ich to niepokoiło. Inni uważali, że to żart, który ma na celu podbić popularność konta, z którego pochodziły. I jak było naprawdę? Zacznijmy od początku, czyli od historii Bianki i Brandona. Utica to miasto położone na północy stanu Nowy Jork. Zamieszkuje je około 62 tysięcy mieszkańców. A jednym z nich była Bianca Michelle Devins. Nastolatka urodziła się 2 października 2001 roku. Jej mama zaszła w ciążę jako 17-latka i była wtedy w związku z Mike'iem. Gdy dowiedziała się o ciąży, była przerażona, ale nie miała wątpliwości, czy będzie kontynuowała ciążę. Od zawsze wiedziała, że będzie chciała zostać mamą, więc pomimo młodego wieku zdecydowała się na to, aby z Mike'iem założyć rodzinę. A 2 lata później na świat przyszła ich druga córka, Olivia. Początkowo wszystko się jakoś układało, ale wkrótce między Mike'iem a Kim zaczęły pojawiać się pierwsze konflikty. Po raz pierwszy rozstali się w 2010 roku. Mężczyzna miał nie panować nad swoimi emocjami, za dużo sobie pozwalać, rezultatem czego były skargi, które składała Kim. W końcu w 2015 roku Mike odszedł, wyprowadził się z domu i tym samym ograniczył także kontakt z córkami. Według Kim Bianca po tym, jak tata się wyprowadził, odczuła ulgę. Nie czuła się opuszczona, wręcz była pogodzona z sytuacją. Pojawiły się jednak inne problemy, bo okazało się, że Bianca zmaga się z różnymi chorobami psychicznymi. Między innymi cierpiała na depresję, wykryto u niej także zaburzenie osobowości typu borderline. Później zdiagnozowano także zespół stresu pourazowego oraz różnego rodzaju lęki. To też sprawiało, że bliscy się o nią martwili i starali wspierać w jej drodze ku zdrowiu. Według mamy Bianki, jej pierwsze problemy ze zdrowiem psychicznym zaczęły się, gdy była w podstawówce i w 3 klasie doświadczyła lęku separacyjnego. Mimo tego dosyć dobrze odnajdywała się wśród rówieśników. Określana była też jako popularna. Kim wskazuje, że wszystko było w porządku, dopóki nie osiągnęła wieku dojrzewania i wtedy jakby nagle straciła zainteresowanie wszystkim. Ograniczyła też wtedy swoje kontakty towarzyskie. W zasadzie skupiła się tylko na kilku wybranych osobach, które podzielały jej miłość do anime lub rysowania. Mama, widząc, co się dzieje z jej córką, zabierała ją do różnych terapeutów. Niestety większości nie za bardzo mieli pomysł na to, jak jej pomóc. Ten okres miał jednak zdecydowanie wpływ na Biankę, dlatego że postanowiła, że gdy skończy liceum, to chciałaby później studiować psychologię. Gdy jej rodzice się rozstali, była zmuszona do tego, aby zmienić szkołę, głównie dlatego, że po prostu jej mamy nie było już dalej stać na czesne. Wcześniej więc chodziła do szkoły prywatnej, teraz poszła do szkoły publicznej. Zmiana była o tyle istotna, że wcześniej miała po prostu mało osób w szkole, a teraz było ich ponad 2700. To też na pewno wpłynęło na to, że Bianca wycofała się z życia towarzyskiego, nie była już tak popularna jak wcześniej. Jedną z osób, z którą się tam trzymała, był Derek. Chłopak mówił, że mógłby powiedzieć jej wszystko, że była dla niego najlepszą terapeutką, jaką kiedykolwiek miał. W domu oprócz Kim i jej córek mieszkała także jej przyjaciółka ze swoimi dziećmi. To sprawiało, że w efekcie tych dzieci było w domu naprawdę wiele. A Bianca niezbyt dobrze odnajdywała się w tej atmosferze i dlatego też najczęściej zamykała się w swoim pokoju. Jeśli jednak była potrzebna pomoc do opieki nad dziećmi, to na nastolatkę zawsze można było liczyć. Gdy już siedziała w tym swoim pokoju, to najczęściej grała w jakieś gry komputerowe, na przykład Minecrafta, albo rozmawiała ze swoimi wirtualnymi znajomymi. Jedna z jej przyjaciółek twierdziła, że po prostu zawsze była przy telefonie. W internecie też lubiła przyjmować różne tożsamości. Jeżeli zakładała jakieś konto, to przeważnie z innym nickiem. I tak tworzyła swój świat, w którym się odnajdywała. Jedna z jej przyjaciółek tak to opisywała. Zawsze tworzyła osobowość, która najlepiej pasowała do tego, z kim rozmawia lub społeczności, z którą rozmawia, która będzie ich interesować. Więc w efekcie czuli się tak, jakby mieli super przyjaciółkę, z którą wiele ich łączy. Tak naprawdę social media stały się ujściem dla jej problemów. Wypowiadała się na Discordzie, miała konto na 4chan, czy na przykład na Instagramie. Na tym ostatnim zdobyła największe zasięgi i zgromadziła ponad 35 tysięcy obserwujących. Kreowała się tam trochę na osobę, która prowadzi idealne życie. Była taką gotycką księżniczką. Lubiła też wstawiać zdjęcia z różnymi gadżetami. Takie, które miały dla niej znaczenie, miały być jakąś symboliką, na przykład kajdanki w kształcie serca, czy związane i zakneblowane Hello Kitty. Ogólnie starała się być przystępna dla swoich odbiorców. Była otwarta na nowe znajomości. Pomimo, że lubiła kreować swoje życie na idealne, to czasami pokazywała też te trudniejsze momenty. Na przykład wstawiała zdjęcia z załzawionymi oczami, siniaki na kolanach, czy jak pali. Jeśli chodzi o inne miejsca w internecie, to na przykład na 4chan wchodziła na forum, które było przeznaczone dla osób czujących się samotnie. I to forum było też skierowane do dziewczyn, które słynęły z zamiłowania do cosplayu, czy na przykład mody inspirowanej japońską albo koreańską. Często określały się jako e-girls, co miało wynikać z ich zainteresowań, czyli emo i anime. Najczęściej też te dziewczyny się z czymś zmagały, z jakimiś smutkami, problemami i chętnie tam ze sobą się nimi dzieliły. Mimo, że wiele z nich była 13-14-latkami, to nie przeszkadzało to starszym od nich mężczyznom się nimi interesować. Mężczyźni ci określali się orbiters i chełpili tym, że lubią młodsze dziewczyny. Właściwie nawet twierdzili, że je uwielbiają i mają na ich punkcie obsesję. Często też swoim wybrankom wysyłali prezenty, pieniądze albo narkotyki. Zwykle oczekując w zamian jakiejś formy uwagi albo przynajmniej nagich zdjęć. Z tego co wyczytałam, Bianca jako 15-latka padła ofiarą takiej pornografii dziecięcej. I nie wiem, czy chodziło właśnie o tych mężczyzn, czy może o coś innego, ale teraz tak mi się te wątki połączyły, że może właśnie chodziło o coś takiego. Zwłaszcza, że gdy już taki orbiter otrzymał to, co chciał, na przykład nagie zdjęcia dziewczyny, i ona później na przykład nie chciała mu już wysłać kolejnych, to dochodziło do różnych manipulacji czy szantaży. Co sprawiało, że nastolatka była w trudnej sytuacji, bo wiadomo, nie chciała, żeby takie zdjęcia wyciekły. Najczęściej też rodzice w ogóle nie wiedzieli, że ona takie zdjęcia wysyłała, więc była to trauma dla tak młodej dziewczyny. Drugą taktyką, którą stosowali ci mężczyźni odnośnie tych nastolatek, było też na przykład, że zabierali im swoją uwagę, czyli nie dawali im już prezentów czy pieniędzy. Więc z jednej strony miało to być miejsce, które miało wspierać, miało dodawać otuchy, z drugiej stawało się kolejną presją. A że były to już i tak dziewczyny, które nie do końca sobie radziły ze swoimi problemami, to wśród nich zwiększał się problem samookaleczania. Według przyjaciółki Bianki ona również miała takich swoich fanów mężczyzn. Była dla nich bardzo miła, czasami nawet zbyt miła. Nie potrafiła im odmawiać, nawet jeżeli nie była zainteresowana kontaktem z nimi. Pewien chłopak, który w mediach pojawia się jako Rob, ale nie jest to jego prawdziwe imię, bo poprosił o zachowanie anonimowości, twierdził, że z Bianką spotkał się w 2017 roku i miał wtedy 18 lat, ona 15. Poznali się na forum 4chan i połączyła ich samotność. Więc na nim bardzo zależało, chciała, aby byli parą, choć Rob nie do końca ku temu się skłaniał. Mimo tego łącznie spotykali się przez 2 lata. Było to też utrudnione ze względu na to, że mieli do siebie kawałek, pochodzili z różnych miast, a Rob mieszkał na Long Island. Jednak Biance to nie przeszkadzało, a zwłaszcza uciekać do niego z domu. Później Kim musiała jej szukać poprzez śledzenie jej telefonu, czy nawet korzystając z usług prywatnego detektywa. Oczywiście zgłaszała też zaginięcie córki na policję, bo bardzo się o nią martwiła. W tym czasie Bianca miała już te swoje problemy ze zdrowiem psychicznym, więc wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. Na szczęście zawsze się to dobrze kończyło, ostatecznie nastolatka wracała do domu i wszystko było w porządku. Jeśli chodzi o relacje Roba i Bianki, to jej mama tego nie pochwalała. Uważała, że jest to związek toksyczny i lepiej by było, aby się ze sobą nie zadawali. Wynikało to z tego, że chłopak miał nadużywać różnych substancji, które były oczywiście niedozwolone i podobno też zmagał się z chorobą afektywną dwubiegunową. Kim bała się więc, że jej córka pod wpływem takiej osoby tylko będzie pogarszała swój stan zdrowia, że nie są dla siebie odpowiednim towarzystwem, bo jakby będą się wzajemnie stymulować, ale w tym negatywnym sensie. Kim twierdziła także, że Rob miał lekką obsesję później na punkcie Bianki. Między innymi włamywał się na jej profile w mediach społecznościowych, czy na przykład pojawiał się w drzwiach bez zapowiedzi. Natomiast sam Rob twierdził, że to wszystko było dogadane z Bianką, że tak naprawdę to ona mu sama dawała te hasła i chciała, żeby on miał dostęp do jej kont. Mimo tego, że nastolatka miała już w swoim życiu kogoś, kto był dla niej ważny, to jednak cały czas wiele czasu spędzała w internecie. Oprócz zwolenników miała też swoich przeciwników. Wiele osób ją tam obrażało, najczęściej byli to mężczyźni. Nazywali ją, cytuję, dziwką i sugerowali, że jest rozwiązła. Tylko, że Bianka już tyle działała w internecie, że nie przyjmowała się takimi komentarzami. Traktowała takie osoby jako wyrażające tylko swoją frustrację. Mówiła, że dla niej to zabawne, że ją tak nazywają. Zwłaszcza, że tak naprawdę ona czuła, że wchodzi tam w rolę. Nigdy nie przedstawiała się ze swojego imienia i nazwiska, tylko zawsze miała jakąś ksywkę. Nie brała więc tego do siebie. Jej dane wyszły dopiero później na jaw, przy okolicznościach, które nigdy nie powinny się wydarzyć. A jaka była Bianka poza internetem? Znajomi opisywali, że trochę zbuntowana, trochę szalona, ale empatyczna i pomocna. Była wspierającą i życzliwą przyjaciółką. Choć często jej zachowanie było niekonsekwentne, co wynikało też z jej stanu zdrowia. Bywała nieco ekscentryczna, ale niektórzy tłumaczyli to, że po prostu jest nastolatką i potrzebuje się wyrazić. Przykładem było to, że zrobiła sobie różowe włosy. Co obecnie może już nie wydaje się tak szokujące, to wtedy jakoś bardziej zwracało to uwagę i zdecydowanie ją wyróżniało. Takie zachowania były jednak niewinne. Jej znajomych bardziej niepokoiły inne jej zachowania. Między innymi to, że miała tendencję do kłamania nawet na temat drobnych szczegółów swojego życia. I w zasadzie nie miała ku temu żadnego powodu. Tak po prostu z głowy zaczynała mówić kłamstwo, choć równie dobrze mogłaby powiedzieć prawdę. I tu przykładem mogłoby być to, że koleżance z liceum powiedziała, że jest Żydówką i ma spektrum autyzmu, albo byłemu chłopakowi mówiła, że ma pochodzenie kubańskie i azjatyckie, a oczywiście tak nie było. W tym czasie przestała się też dogadywać ze swoim przyjacielem Wardem. Uważał, że wpadła w jakąś paranoję, bo złościła się na niego, gdy rozmawiał z innymi koleżankami. W końcu postanowiła nagle zniknąć właściwie bez wyjaśnienia i nie mieli już ze sobą kontaktu. Miała też swoje dobre momenty. To ona wspierała te osoby, które były odrzucane w liceum. Była jedyną osobą, która na przykład była dla nich miła. Kochała też dzieci, kocięta. Uwielbiała kupować różne akcesoria, na przykład peruki i potem robić sesję cosplay ze swoją najlepszą przyjaciółką. Przez długi czas jednak to jej zachowanie zupełnie nie było kojarzone z tym, że na coś cierpi, że ma jakieś problemy natury psychicznej. I dopiero po czasie zauważono, że całe to jej zachowanie było zgodne z tym, co później zdiagnozowano. A oficjalnie do diagnozy doszło dopiero w 2018 roku. Był to dla niej bardzo trudny czas. Nie chciała chodzić do szkoły, a gdy już tam miała iść, to miała niemal atak paniki. Dlatego też jeszcze w 2017 roku mama nastolatki zdecydowała, że będzie uczyła się z domu. Był to dla niej trudny czas, do tego z Robem jej nie wychodziło. Chłopak oskarżył ją o to, że wysyła wiadomości do innych mężczyzn. Według jej przyjaciół miał też zrobić odwet, czyli postanowił się zemścić i wysyłał na Discordzie jej zdjęcia, które miały charakter erotyczny. Bianka nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić, więc poprosiła o pomoc swoją mamę i razem zgłosiły to na policję. Jednak później Rob powiedział, że on się zabije, jeżeli będą to kontynuowały, więc przerażona nastolatka wycofała się ze swoich oskarżeń. I mimo, że zrobił jej coś tak paskudnego, to nie potrafiła o nim zapomnieć. Dalej do niego uciekała z domu, dalej chciała z nim być. A Kim po raz kolejny zgłaszała zaginięcie córki i bardzo martwiła się o to, aby nic jej się nie stało. Między sierpniem 2017 roku a czerwcem 2018 roku pojawiły się 3 takie zgłoszenia zaginięcia. Rob zapytany o to, dlaczego na to pozwalał, dlaczego nie wziął tej odpowiedzialności, nie wytłumaczył jej, że to nie jest zbyt dobre zachowanie, to powiedział, że była w tym czasie bardzo samotna i nie miała nikogo innego, z kim mogłaby pogadać. Był dla niej jedyną opcją, więc postanowił dla niej być i wspierał ją w tym. Niestety jej stan psychiczny się coraz bardziej pogarszał. Aż w końcu pojawiły się myśli o samookaleczaniu, którymi podzieliła się z psychologiem. Uznano, że jest to sytuacja, która wymaga większej interwencji. a w związku z tym podjęto decyzję o tym, że Blanka powinna trafić pod opiekę psychiatry. Do tego Kim, która nie wiedziała już jak sobie poradzić z tym, że Bianka ciągle ucieka, wystąpiła do sądu z taką prośbą o nadzór. W rezultacie sędzia zdecydował o areszcie domowym, a Bianka otrzymała bransoletkę na kostkę, która monitorowała jej kroki. Nastolatce się to jednak zdecydowanie nie podobało i w czerwcu 2018 roku naruszyła ten nakaz aresztu domowego i sama przecięła sobie tę bransoletkę, a następnie ponownie uciekła z domu. I tym razem została odnaleziona, ale uznano, że powinna trafić do specjalnego ośrodka w Albanii. I tak też się stało w październiku 2018 roku. I w zasadzie już do końca roku spędziła czas właśnie w tym ośrodku, z daleka od swojej rodziny. Kim uważała, że to, że jej córka tam trafiła, jest najlepszą rzeczą, jaka jej się mogła przydarzyć, że w końcu ktoś jej pomoże. Zwłaszcza, że znalazła tam specjalistę, którego polubiła, przed którym się otworzyła i rozpoczęła rodzaj terapii poznawczo-behawioralnej. Miało jej to pomóc poradzić sobie z różnymi zachowaniami autodestrukcyjnymi czy pozbyciu się myśli samobójczych. W zasadzie sama Bianka odbierała ten pobyt w tym miejscu bardzo dobrze. Była wdzięczna swoim bliskim, że przez cały ten czas ją wspierali. Wyglądało na to, że powoli zaczynała się czuć coraz lepiej i wszystko jakoś się układało. W międzyczasie jej mama poznała mężczyznę i się z nim związała, a Bianka pochwalała tę decyzję. W trakcie pobytu w ośrodku pisała: dużo się nauczyłam i teraz doceniam was bardziej niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że sprawię, że oboje będziecie ze mnie dumni. Robię co w mojej mocy dla was obojga, ponieważ was kocham. I naprawdę ten pobyt tam wyglądał tak, jakby Bianka się całkiem nieźle tam bawiła. Cieszyła się, że rodzina ją odwiedza, że przynosi jej różne smakołyki. Na miejscu miała wielu znajomych, była w zasadzie dosyć popularna i mówiła, że po raz pierwszy od lat czuje, że ma przyjaciół. W lutym 2019 roku zapadła decyzja o tym, że czas, aby Bianka wróciła do domu. Mogła też wrócić do liceum i ukończyć naukę ze swoimi rówieśnikami. Jej zdrowie poprawiło się na tyle, że nie było już potrzeby, aby miała indywidualne nauczanie. A wręcz cieszyła się tą nauką, a jeszcze bardziej możliwościami, jakie przed nią się pojawiły, bo bardzo liczyła na to, że będzie mogła studiować psychologię. Odnowiła także kontakt ze swoimi przyjaciółmi, m.in. z Wardem. W rezultacie stali się nierozłączni, w zasadzie byli parą i rozmawiali niemal codziennie. Wkrótce ukończyła liceum i planowała, że jesienią zacznie naukę psychologii w Mohawk Valley Community College. A zatem w końcu wszystko się układało. Przynajmniej w to wierzyła Kim. Bardzo długo o nią walczyła i starała się, aby córka wydobrzała. Kiedyś nawet napisała jej taką kartkę. Jeśli nie możesz wytrzymać dla siebie, wytrzymaj dla mnie. Jeśli tylko to utrzymuje cię przy życiu, pozwól, że będę twoim powodem do życia, ponieważ nie mogę bez ciebie żyć. Bianka zareagowała na te słowa bardzo pozytywnie. Obiecała, że będzie się trzymać, że będzie walczyć. I faktycznie wydawało się, że dotrzymała obietnicę. Wszystko zmieniło jednak poznanie Brandona Clarka, którego poznała wiosną 2019 roku na Instagramie. Był jednym z jej obserwujących i po prostu do niej napisał. I tak zaczęły się ich rozmowy. Brandon był 21-latkiem z okolic Syracuse. Do Blanki miał około godziny drogi. On sobie mówił, że interesuje się sportem, grami i anime. Opowiadał też, że ma za sobą traumatyczną przeszłość, że gdy miał 12 lat, jego ojciec trzymał jego matkę jako zakładniczkę przez 10 godzin, ponieważ uważał, że go zdradza. To sprawiło, że trafił do więzienia. A później w wyniku innych zarzutów do więzienia trafiła także jego matka, a Brandon w rezultacie umieszczony w opiece zastępczej. Choć później w mediach 21-latek był przedstawiany jako ktoś, kto miał dosyć pokaźne konto na Instagramie, to tak naprawdę miał niewielką liczbę obserwujących, około 3000 osób. Choć oczywiście dla jednych to będzie duża liczba, dla innych mniejsza, ale jeżeli porównamy do tych większych kont, no to faktycznie nie jest to jakaś ogromna liczba. Na swoim profilu publikował głównie treści o muzyce emo, metalowej, czasami wrzucił jakieś selfie albo zdjęcia, gdy ćwiczył. Chwilę przed wydarzeniami, do których się zbliżamy, o których wam niedługo opowiem, zamieścił zdjęcie z filmu Fight Club, a do tego dodał opis: nadchodzi piekło, to odkupienie, prawda? Wydawało się to być niewinne, ale w kontekście późniejszych wydarzeń zupełnie inaczej można to interpretować. Jeden z przyjaciół Brandona opisywał go jako uprzejmego, troskliwego, ale dosyć wycofanego. Miał mieć też tendencję do obsesji. Bardzo łatwo się w coś wkręcał i potem w zasadzie interesował tylko tym. Natomiast nie było to takie niewinne jak pasja, tylko przypominało bardziej obsesję. I taką obsesję miał na przykład w wieku 16 lat, gdy się bardzo zainteresował lolikonem, zwanym też kompleksem Lolity. A dokładniej jest to odczuwanie pociągu seksualnego w stosunku do młodych, niedojrzałych dziewczyn. I w japońskiej kulturze nie jest niczym nadzwyczajnym. W ten sposób zaczął też wymieniać SMS-y z 12-latką. Jego znajomi tego nie pochwalali, ale Brandon jakby ich nie słuchał. Żył w swoim świecie. Później z kolei Clark skupił się na Biance. Dużo pisali, ale nie było tak, że była to tylko znajomość internetowa, bo przenieśli ją do życia realnego. I nie było tak, że była to jakaś sekretna znajomość. Wręcz odwrotnie. Bianka zapraszała go do domu. Kim, mama Bianki, go poznała i uważała, że jest uroczy i uprzejmy. Co więcej, Brandon się nawet otworzył przed Kim. Opowiadał jej o swoim trudnym dzieciństwie i swoich problemach. Nie wyglądało na to, że jest osobą, której należałoby się obawiać. Więc gdy pojawił się pomysł, aby wybrali się we dwójkę na koncert, nikt nie miał nic przeciw. Ogólnie jeżeli chodzi o to, jaka relacja między nimi była, to według Bianki była to przyjaźń. Brandon zdecydowanie chciał czegoś więcej. Zdarzało mu się nawet nazywać nastolatkę swoją dziewczyną, ale ona zawsze prostowała, że wcale tak nie jest. Nie chodziło o samego Brandona, ale też o to, że była na etapie, kiedy w końcu jej się zaczęło układać, kiedy w głowie sobie poukładała, kiedy planowała iść na tą psychologię i chciała się na tym skupić. Cieszyła się jednak, że Brandon został tak dobrze odebrany przez jej rodzinę i że spokojnie będzie mogła z nim iść na koncert, bo był to pierwszy taki koncert, w ogóle pierwsze takie samodzielne wyjście od czasu, kiedy wyszła z ośrodka. Choć oficjalnie Bianka o tym nigdy nie mówiła, to później pojawiło się twierdzenie, które wyszło od policji, że ich związek miał też naturę intymną. Natomiast w oczach na przykład jej siostry był po prostu przyjacielem rodziny. I nawet tak Olivia wraz z mamą myślały, że Bianka trochę go wykorzystuje, bo on jest tak w nią wpatrzony. I tak nawet szkoda im go było, że Bianka nie odwzajemnia tych uczuć. Ale nastolatka była konsekwentna w tej decyzji i mówiła o tym wszystkim, zarówno samemu zainteresowanemu, jak i swoim bliskim. Nie było też nic takiego w Brandonie, co miałoby sprawić, że musiałaby zrezygnować z tej znajomości. Co prawda trochę ją naciskał w kwestii związku, ale wydawał się czarujący i uprzejmy. Nie spodziewała się żadnej agresji z jego strony. Koncert, na który się wybierali, odbywał się 13 lipca 2019 roku w Nowym Jorku. Występowała na nim kanadyjska piosenkarka Nicole Dolangenger. Oprócz Bianki i Brandona był tam jeszcze ich znajomy Alex. Wybrali się więc we trójkę, jednym samochodem. I wydawało się, że będzie to miły wieczór. Niestety w trakcie tego koncertu wydarzyło się coś, co zepsuło wszystkim humor. A dokładniej Bianka i Alex się pocałowali, co oczywiście zobaczył Brandon. Dla nastolatki nie było to jakoś bardzo znaczące. Była to po prostu taka przygoda, uatrakcyjnienie wieczoru. Natomiast dla Brandona był to ogromny cios. Zaczęli się więc kłócić, a wtedy Bianka powiedziała Brandonowi, że przecież nie są w żadnym związku, nic ich nie łączy i może robić co chce. W takim nastroju dotarli do butiki. Rozdzielili się z Alexem, a ich kłótnia dalej trwała. Powoli zbliżał się ranek. W końcu Brandon nie wytrzymał i zaatakował nastolatkę. Za tylnym siedzeniem miał ukryty nóż, który wyciągnął, a następnie skierował w stronę szyi dziewczyny. Niewiele myśląc, podciął jej gardło. A przynajmniej on tak twierdził, bo później policja będzie uważała, że był to czyn z premedytacją. Zwłaszcza, że zrobił to w taki sposób, że prawie odciął jej głowę. Ciało zostawił w samochodzie, a potem zaczął robić bardzo dziwne rzeczy. Około godziny 6:03 wysłał pierwszą wiadomość z konta Bianki na Discordzie. A brzmiała ona w tłumaczeniu tak. Przepraszam, skurwysyny. Będziecie musieli znaleźć kogoś innego do orbitowania. Gdzie orbitowanie było oczywiście nawiązanie do orbiters, czyli tych mężczyzn, którzy dawali prezenty lub pieniądze wybranym dziewczynom. Do tego dołączył zdjęcie ciemnowłosej młodej kobiety z oczami umalowanymi eyelinerem i czarną podkoszulką. I nie byłoby w tym zdjęciu nic dziwnego, gdyby nie to, że miała podcięte gardło. Oczywiście na tym zdjęciu była Bianka. Na tym zdjęciu widać też było krew. Na pierwszy rzut oka można było pomyśleć, że to jakaś inscenizacja. W końcu kto robiłby zdjęcie morderstwa i wrzucałby to dalej? Oczywiście nie wyglądało to profesjonalnie. ale odbiorcy myśleli, że może chodzi o to, aby właśnie zwiększyć zasięgi konta. Nie wszyscy jednak uważali, że jest to tylko inscenizacja. Bliskich Bianki bardzo zdziwił ten widok i zaczęli się o nią niepokoić. Usilnie próbowali się z nią skontaktować, ale nie było takiej możliwości. Dziewczyna cały czas nie odbierała telefonu, co było zastanawiające, skoro dopiero co zaczęła wrzucać na swoje social media takie dziwne zdjęcia, więc telefon powinna mieć przy sobie. Bardzo szybko to zdjęcie zaczęło być podawane dalej, także na innych aplikacjach, m.in. Instagramie. To sprawiło, że niektórzy postanowili zareagować i od godziny 7:21 Departament Policji w Budice zaczął otrzymywać z całego kraju bardzo dziwne telefony. Rozmówcy twierdzili, że w internecie są niepokojące zdjęcia Bianki Michelle Devins i że wygląda to tak, jakby ktoś ją zabił. Nie potrafili jednak oni wskazać lokalizacji, w której miałoby się znajdować ciało dziewczyny. Zdjęcia zauważyli także bliscy Brandona, którzy bardzo się tym zaniepokoili, a jeszcze bardziej tym, że w jego pokoju znaleźli list pożegnalny, a do tego na swoim profilu opublikował kolejne niepokojące zdjęcia i napisał: "Przepraszam, Bianko", a potem zmienił swoje bio, dodając datę śmierci. A dokładniej widniała tam data 10 czerwca 1997 roku, /14 lipca 2019 roku. Mama Brandona dostała też dziwnego SMS-a od swojego syna, który brzmiał: "Tak mi przykro, mamo, kocham cię". Łącząc te wszystkie informacje, powstał bardzo niepokojący obraz, dlatego rodzina Brandona postanowiła zadzwonić na policję. Martwili się, że chłopak zamierza popełnić samobójstwo. Zanim jednak policjanci zdążyli zacząć działać, na policję zadzwonił sam Brandon. Powiedział, że znajduje się około 2 kilometrów od miejsca, gdzie Bianka chodziła do szkoły i że jest teraz z jej ciałem. Że popełnił morderstwo, a za chwilę popełni samobójstwo. I że zaznacza, że chce być dawcą narządów. A potem się rozłączył. Policja na miejscu była już kilka minut później. Od razu dostrzegli mężczyznę, który leżał na zielonej plandece, a obok niego widać było ognisko. Palił w nim swój laptop i dysk twardy, który z niego wyjął. Gdy go obok na betonie, prawdopodobnie sam Brandon napisał: "Abyś nigdy mnie nie zapomniała". Okazało się, że przez cały ten czas prowadził transmisję na żywo na Instagramie. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, zobaczyli, że właśnie próbuje sobie podciąć gardło, a jednocześnie robi selfie. To zdjęcie również dodał na swój Instagram, a do tego podpis: "Popił w popiół". Natomiast to, co go chyba zaskoczyło, czego się nie spodziewał, to to, że to będzie go tak bolało. I tak naprawdę to ten ból powstrzymał go od tego, aby odebrał sobie życie. Chłopak kołysał się w tej z powrotem i wyglądał, jakby walczył z bólem. Miał na twarzy grymas. Wtedy jeden z funkcjonariuszy zapytał: "Gdzie jest Bianka?" Na co chłopak odparł: "Jak myślisz, gdzie ona jest, do cholery?" W tym momencie funkcjonariusz dostrzegł, że spod tej zielonej plandeki wystają ciemne włosy. Ponieważ policjanci nie do końca wiedzieli, z kim mają do czynienia, cały czas trzymali go na muszce. Nawet to jednak nie powstrzymało go przed tym, aby zrobić sobie jeszcze jedno selfie. Tym razem chciał uwiecznić siebie, plandekę i włosy Bianki. Brandon został zatrzymany, ale wymagał opieki lekarskiej, dlatego został zabrany do szpitala. Na następny dzień uznano, że jest już w na tyle dobrym stanie, że może zostać przesłuchany. Początkowo policjanci nie mogli jednak ujawnić szczegółów ze względu na to, że planowano, że proces odbędzie się bardzo szybko. Jedynie co w tym momencie skomentowano, to to, że Brandon był bardzo zainteresowany tym, co pojawiło się w telewizji o tej sprawie. Pierwsze oficjalne oświadczenie pojawiło się 15 lipca, kiedy to policja potwierdziła nazwisko ofiary oraz powiedziała, kto jest głównym podejrzanym. Tego samego dnia wieczorem powiedziano, że Brandon zostanie oskarżony o morderstwo drugiego stopnia i że obecnie przebywa w więzieniu. Oprócz dowodów, którymi już dysponowała policja, bo były w internecie, to jeszcze na miejscu zbrodni znaleziono noże, linę i inne narzędzia, które miały świadczyć o tym, że Brandon planował to morderstwo. A wręcz niektórzy twierdzili, że chciał to wszystko zrobić dla sławy. Cała ta sprawa zrobiła się bardzo głośna. Początkowo panowała ogromna dezinformacja i media podawały coraz to większe bzdury. W zasadzie zrobił się jeden wielki chaos. Najgorsze jednak było to, że te media społecznościowe, właściwie ich właściciele, w ogóle nie zareagowali na to, że to zdjęcie było powielane. Mam na myśli to zdjęcie, na którym widać było ciało Bianki. I choć wielu użytkowników zgłaszało, że jest to nieodpowiednie zdjęcie, non-stop pojawiało się w internecie. Dlatego użytkownicy dosyć szybko przypisali mu hashtag Ripbianka, więc wystarczyło tylko go kliknąć, aby patrzeć, jak ciągle przebywają nowe zdjęcia. Początkowo Instagram niby twierdził, że robi wszystko, co w jego mocy, aby usunąć te zdjęcia z platformy. Tylko, że nic na to nie wskazywało. Rodzina Bianki była przerażona tym, co się dzieje i wręcz wściekła na to, że media na to pozwalają. W oficjalnym oświadczeniu Kim, mama Bianki, mówiła, że reakcja Instagrama była nieodpowiednia i zdecydowanie zbyt wolna. Sam Instagram oczywiście też wydał swoje oświadczenie, które zaczynało się od tego, że wszyscy na Instagramie są zszokowani i zasmuceni tragiczną śmiercią Bianki. Oraz, że robią wszystko, aby zapobiec takiej sytuacji na przyszłość oraz żeby teraz jak najszybciej sobie z nią poradzić. To teraz trwało wiele tygodni, a i do dzisiaj jakby pewnie poszukać, to gdzieś by można znaleźć te zdjęcia. Ja nie szukałam i mam nadzieję, że wy właściwie też nie będziecie, bo myślę, że nie ma po co. Media też szybko podchwyciły temat, że jakiś przypadkowy chłopak z internetu, z Instagrama zabił Biankę. Sprostowanie napisała m.in. siostra Bianki na Instagramie, mówiąc, że to nie był internetowy chłopak, ale przyjaciel rodziny, którego poznali i któremu ufali. I że nie chciałaby, aby dalej te fałszywe informacje były rozpowszechniane. Specjalne czuwanie dla nastolatki odbyło się 15 lipca. Jej pogrzeb 19. Pierwszy proces w tej sprawie odbył się 29 lipca 2019 roku. Brandon postanowił wtedy, że nie przyzna się do morderstwa drugiego stopnia. Z kolei rodzina Bianki życzyła sobie, aby otrzymał maksymalny wyrok, czyli 25 lat pozbawienia wolności. Pojawiła się też informacja, że znaleziono list, który chłopak miał napisać do swojego przyjaciela i w nim wyjaśnił swój motyw, a dokładniej, że nie mógł znieść myśli, że Bianka odejdzie z jego życia. 10 lutego 2020 roku Brandon zmienił decyzję i tym razem przyznał się do winy. Początkowo wyrok zaplanowano na 7 kwietnia tego samego roku, ale ze względu na dobrze nam wszystkim znaną sytuację zostało to przesunięte. 2 czerwca Brandon znowu zmienił zdanie i tym razem wycofał swoje przyznanie się do winy, twierdząc, że to wina jego prawnika, że wprowadził go w błąd i go zawiódł. Natomiast zostało to już odrzucone. Kolejna rozprawa odbyła się 30 września, a pisemna decyzja została sporządzona 30 października. Na oficjalny wyrok trzeba było jednak poczekać do 16 marca 2021 roku, kiedy to Brandon Clark został skazany na 25 lat więzienia. Z tym, jak chłopak został przedstawiony w sądzie, nie zgadzała się jego matka, która skrytykowała prokuraturę za to, że przedstawiła go jako manipulującego potwora. Na jaw wyszło też to, że jakiś czas przed dokonaniem morderstwa Brandon poszukiwał w internecie informacji o tym, gdzie jest tętnica szyjna, jak kogoś obezwładnić, czy jak kogoś zabić. Jego mama z kolei twierdziła, że szukał tych informacji dla siebie, aby popełnić samobójstwo. Jeśli chodzi o wyrok i o to, co się wydarzyło, to ostatecznie Brandon wyraził formalnie wyrzuty sumienia za swoje czyny. Powiedział, że nienawidzi siebie za to, co zrobił Biance i że właściwie nie może zrozumieć, jak on mógł to zrobić, że go to obrzydza. Olivia Devins, która w momencie, gdy się wypowiadała, miała 17 lat, czyli była w tym samym wieku, co jej siostra w chwili śmierci, mówiła, że cierpi na częste koszmary, że jest niezdolna do tego, aby zaufać nowym osobom i że musiała usunąć wszystkie konta z internetu, bo po prostu non-stop ktoś coś do niej wysyłał, na przykład zdjęcie Bianki, a ona już nie chce tego oglądać. Przez łzy mówiła: wiele przypadkowych osób na zdjęcie profilowe wybrało zdjęcie mojej siostry z chwili śmierci, a potem wchodziło na mój profil, wiedząc, że na pewno to zobaczę. Kim, mama Bianki, uważała, że Brandon powinien siedzieć w więzieniu do końca życia i o to też prosiła sędziego. Dziadek nastolatki dodał, że jeżeli kiedykolwiek ten będzie chciał wyjść wcześniej niż przewiduje jego wyrok, to będą robili wszystko, aby do tego nie dopuścić. Jeżeli chodzi o działania Instagrama w tej kwestii, to ostatecznie usunął konto Brandona, a następnie zablokował hashtag YesJuliet, który był związany z jego nazwą konta, a przez który inni oznaczali zdjęcia Bianki. Przygotowano także algorytmy, aby wykrywały zdjęcie Bianki, natomiast niektórzy kombinowali w ten sposób, że jakoś się przycinali albo coś tam zmieniali i w ten sposób obchodzili algorytm. I za to też Instagram został bardzo mocno skrytykowany. Łącznie główne zdjęcie, to pierwsze, które wstawił Brandon, było w internecie przez 4 dni. To też było rażące zaniedbanie. Oliwia twierdziła, że i do dzisiaj w zasadzie potrafi dostać to zdjęcie, więc tak naprawdę te zabezpieczenia nic nie dały. 21 września 2020 roku rodzina Bianki postanowiła walczyć o to, aby wprowadzono prawo Bianki. I miało to polegać na tym, aby wszystkie media społecznościowe, które mają przychody przekraczające 10 milionów dolarów i ponad 100 tysięcy użytkowników miesięcznie, musiały mieć biuro, które zajmuje się identyfikacją i usuwaniem brutalnych treści, które naruszają standardy społeczności. Jeżeli korzystacie z Instagrama, to pewnie kojarzycie, że gdzieś to hasło się faktycznie pojawia. Ogólnie rodzina Bianki walczyła o to, aby to prawo było wprowadzone w stanie Nowy Jork chociaż, ale oczywiście najlepiej, gdyby było wymagane w całym kraju. Kim uruchomiła także fundusz stypendialny imienia Bianki dla studentów, którzy wybrali na swój kierunek psychologię. W ten sposób chciałaby chociaż pomóc innym osobom, które marzą o tym, aby studiować psychologię, a nie mają takiej możliwości ze względu na finanse. Kobieta twierdziła, że robi to dla Bianki, której marzeniem było to, aby kiedyś pomagać osobom z chorobami psychicznymi. I w zasadzie to by było na tyle w tej sprawie, gdyby nie to, że pojawiły się nowe artykuły. Właściwie ostatni mam sprzed 4 dni, a mówię do Was 21 lipca. A mówią one o tym, że rodzina Bianki postanowiła pozwać hrabstwo Oneida w stanie Nowy Jork i urzędników, w tym lokalnego prokuratora okręgowego. A dokładniej chodzi o to, że doszło do zaniedbania i lekkomyślnego rozpowszechniania dowodów. A jeszcze będąc dokładniejszą, chodzi o to, że wyciekły wszystkie te materiały, które nie powinny wyciec i zostały przekazane producentom filmów dokumentalnych. Dla rodziny Bianki to był cios, bo tyle walczyli o to, aby te zdjęcia z internetu zniknęły, a tu się nagle okazuje, że mają je teraz jacyś przypadkowi producenci. W pozwie napisano, że od śmierci Bianki jej rodzina nie miała ani jednego dnia spokoju i że ich życie jest nieustannym piekłem. Najbardziej jednak to, co zabolało mamę Bianki, czyli Kim, było to, że jej samej wielokrotnie odmawiano dostępu do tych dowodów, a potem lekką ręką podzielono się nimi z mediami. W związku z tym domagają się odszkodowania za straty moralne i nakazu zaprzestania dalszego udostępniania tych materiałów. Sprawa się toczy, więc na razie nie wiem, jaki będzie wynik. Jeżeli coś będę wiedziała, to na pewno uzupełnię. Ale przyznam, że naprawdę jest to szokujące i moim zdaniem nawet bezduszne robić coś takiego. Rodzina jeszcze próbowała powołać się na to, że Bianka miała 17 lat, była niepełnoletnia, więc nie powinno się upubliczniać jej wizerunku. Zwłaszcza, że wyszło, że ci producenci otrzymali nie tylko dowody z chwili śmierci, ale także jej nagie zdjęcia. Ale na przykład okazało się, że nie można skorzystać z przepisów dotyczących pornografii dziecięcej, bo nie było tutaj żadnego przestępstwa, gdyż nastolatka sama zrobiła te zdjęcia. Natomiast jej mama uważała, że nawet po swojej śmierci ma prawo do swojej prywatności i nie powinny być ukazywane jej zdjęcia, na których jest naga. Ponieważ ten argument nie wystarczył, dlatego też Kim zdecydowała się na pozew. I teraz na koniec jeszcze pewna informacja, która pojawiła się w niektórych miejscach, mianowicie w mediach spekulowano, że Bianka była aseksualna. Natomiast zarówno jej rodzina, jak i bliscy twierdzili, że sama nigdy się tak nie identyfikowała i to, że użyła jakiegoś hashtagu, to nie znaczy, że tak było. I druga taka trochę zaskakująca rzecz, trochę przykra, może szokująca, że jak pamiętacie, w chwili śmierci Bianka miała 35 tysięcy obserwujących na Instagramie, a rok później już 160 tysięcy. I w zasadzie trudno mi powiedzieć, dlaczego te osoby decydowały się na to, aby obserwować konto osoby, która już nie żyje. Nie widzę w tym żadnej logiki, a wręcz jest to dla mnie obrzydliwe. Ale to już moja prywatna opinia. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. I dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Ja przyznam, że mną bardzo wstrząsnęła. I jak staram się zbyt wielu emocji nie okazywać w trakcie opowiadania wam tych historii, tak jednak sporo ich teraz czuję. Najbardziej przerażające chyba w tym wszystkim jest to, że faktycznie nie było jakichś takich przesłanek, aby obawiać się Brandona. Że poznając historię Bianki, ma się wrażenie, że tyle razy wcześniej groziło jej niebezpieczeństwo. Gdy w końcu się wydawało, że jest bezpieczna, to wtedy właśnie było odwrotnie. I tak pomyślałam też, że to takie przykre, że tyle osób ją obserwowało. Myślało, że ma fajne życie, że dobrze się u niej dzieje, a tak naprawdę to była maska. I to chyba też mnie jakoś tak bardzo dotyka, bo myślę, że na co dzień chyba wszyscy się z tym stykamy, że widzimy na Instagramie uśmiechnięte osoby, że widzimy, że gdzieś podróżują, że dobrze u nich. Może też się przez to porównujemy, może myślimy, że z nami coś jest nie tak, a potem wychodzi, że to wszystko było iluzją. I chciałabym, żebyście o tym pamiętali, że nie tylko musimy na siebie uważać, wchodząc w jakieś znajomości w świecie online, ale i nie tylko, bo i w prawdziwym życiu oczywiście, ale też, że nie możemy wierzyć w to, co widzimy. Że wcale nie jest tak, jak to inni przedstawiają. Że często za tym uśmiechem kryje się jakaś tragedia. I myślę, że warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy chcemy komuś sprawić przykrość, bo nigdy nie wiemy, co się z nim potem stanie. To taka mi przyszła na koniec konkluzja. Takie moje myśli na koniec. Dobra. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ta seria będzie robiła swoje, czyli uświadamiała i propagowała bezpieczeństwo w internecie, ale nie tylko. Na koniec dziękuję moim patronom Alicji, Magdzie, Jakubowi oraz wszystkim osobom, które mnie wspierają. Uważajcie na siebie, życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.